Dzień dobry wieczór Państwu. Czas otworzyć podwoje filmotekarium. Dzisiaj nowość, chciałoby się powiedzieć najnowsza nowość. Film niejednoznaczny, tak się zgryzę w język, proszę Państwa. Film niejednoznaczny, zatytułowany Mickey 17. A Piotr da dodatkowe wersje, no bo właśnie jest z nami Piotr Cielebiaś z kanału UFO Historie. Dzień dobry wieczór, Piotrze.
Witam. No tak, mówimy dzisiaj o hicie ostatniego okresu. A ile, Marku, ja się dobrego o tym filmie naczytałem. Jakie to arcydzieło, jakie to zabawne, jakie to jest przewrotne. Jak bardzo Bong Joon-ho, reżyser filmu, odpowiadający za słynnego pasożyta, Parasite'a, jak on przełamuje schematy, jak on się bawi konwencjami, jak on tam niesamowite rzeczy robi, w ogóle jak glinoskoczek. Ten film, o którym dzisiaj mówimy, w momencie, kiedy tego słuchacie, on jeszcze gości w kinach. To też z racji tego, że wielu z was może się prędzej czy później na niego skusić pod wpływem różnego rodzaju podniet z internetu, zachęt z internetu. Nie będziemy o nim mówić z tego powodu zbyt wiele, to znaczy zbyt wiele o fabule, tak? Bo w samym filmie o jego ocenie powiemy. Są jednak takie elementy wprowadzające, o których powiedzieć musimy. O co w tym filmie w ogóle biega? Także może zacznę, Marku, od tego, że jest tytułowy bohater, Mickey, który w wyniku zaciągnięcia długu na Ziemi u pewnych bardzo złych ludzi zapisuje się na kosmiczną wyprawę w charakterze jednostki eksperymentalnej. To brzmi jak początek dramatu? Nie. Nie, o tym za chwilę powiemy. Mickey będzie wystawiany na najcięższe próby, będzie tak naprawdę co chwilę ginąć, umierać w męczarniach, ale będzie powoływany do życia na nowo i na nowo.
Bo jest wymienialny.
Tak. I ta tytułowa siedemnastka oznacza kolejnego Mickey'ego z cyklu, który zostaje wygenerowany podczas lotu na planetę Niflheim. Tak się to nazywa.
I tu ci znowu złośliwie przerwę. Ta nazwa, to ona brzmi, mówiąc szczerze, proszę Państwa, jakby to ona była wyciągnięta z jakiejś skandynawskiej sagi, albo była nazwą wódki, którą należy pić tylko i wyłącznie po północy. No tak mi się skojarzyło po prostu ta nazwa.
Albo kojarzy się z Nephilim, albo jest właśnie nazwą wódki, którą należy pić oglądając ten film, bo jego nie można na trzeźwo, niestety. No dobrze, już jak zacząłem z tą złośliwością, to będę konsekwentny. Mickey 17 to jest film sci-fi z elementami przygodowymi. Inni powiedzą, że to jest na odwrót, że to jest komedia z elementami sci-fi'u. Dla mnie to jest dzieło bardzo trudne do sklasyfikowania, takie varieté, hybryda, jak to nazwał Tomasz Raczek. I bardzo mocno mi przypomniał Mickey ubiegłoroczny, nie, sprzed 2 lat, film Wszystko Wszędzie Naraz. Czyli te elementy komediowe są, ale bardziej dla mnie Mickey jest groteską filmową, bo on zawiera wszystkie elementy charakterystyczne dla groteski. Także jeżeli ktoś ten film zobaczy, jeżeli zobaczy plakat, jeżeli ma nadzieję na to, że to będzie twarde, mocne, charakterne sci-fi, no to się zawiedzie. Co prawda lot w kosmos jest, obca planeta jest, potwory są, technika przyszłości jest, ale to są tylko ramy. W tym filmie bardzo dużo się dzieje, tylko że ta dynamika jest mocno nienaturalna i, Marku, po 2 godzinach ten film sprawia dyskomfort. U mnie zaczął sprawiać dyskomfort po około, nie wiem, 20 minutach. Ja miałem straszne problemy z przebrnięciem przez Mickey'ego 17 i uważam, że to jest film mocno przereklamowany. Mówimy o nim, dlatego że to prawdopodobnie będzie jeden z najbardziej znanych filmów science fiction, wymienianych w internecie jako dzieło z roku 2025. I pewnie tak będzie reklamowany. Pytanie, czy słusznie? Pytanie do ciebie, czy Mickey'ego trzeba zobaczyć, jeżeli chce się być na czasie, na topie z nowinkami w świecie sci-fi? Bo moim zdaniem, no to nie trzeba.
No moim zdaniem trzeba, bo tam gra piękny, jakżeż piękny Robert Pattinson, który wcześniej był wampirem, a teraz jest biednym, prześladowanym człowieczkiem, jednostką, która jest jednostką wymienialną. Żartuję sobie, kpię sobie wręcz. No, Robert Pattinson być może dobrym aktorem jest, nie mnie oceniać. Natomiast film... Proszę Państwa, on ma dobry pomysł, to znaczy to nie jest pomysł nowy, świeży, ale sam pomysł drukowania człowieka i wykorzystywania tej jednostki Mickiego jako takiej jednostki, która jest testową jednostką, czyli jak trzeba jakiś wirus zwalczyć, surowice wymyślić, to się go zaszczepia albo poddaje działaniu wirusa, albo jakichkolwiek innych okoliczności przyrody i on oczywiście w trakcie tych eksperymentów umiera i to nie raz, ale w końcu udaje się coś tam wymyśleć i zapobiec jakiejś tam katastrofie i w związku z tym on jest bardzo użyteczny. Problem polega na tym, moim zdaniem, że sytuacja wymyślona w filmie jest gryzę się w język, dziwna, to może tak to ujmę, dziwna. Otóż nasz bohater jest jedynym człowiekiem, który jest przez ową drukarkę drukowany, czyli jak umiera, to się go odtwarza, wrzuca się w to ciało wydrukowane w specjalnej drukarce świadomość i znowu mamy kolejnego Mickiego. Pomysł jak pomysł, powtarzam, nie nowy, ale dający naprawdę punkt wyjścia do ciekawych rozważań, do ciekawych sytuacji fabularnych i one tu nawet chwilami są, tylko ta dziwna maniera, według której ten film jest skonstruowany, dla mnie jako dla pożeracza sci-fiów jest drażniąca ta maniera, bo nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Czy z poważnym filmem, zostawmy słowo poważnym, czy z filmem, który mówi o problemie, pokazując nam świat przyszłości, czy z satyrą na kapitalizm krwiożerczy i tym bardziej krwiożerczy, im on jest bardziej zaangażowany w nurty technologiczne. Czy może to nie jest satyra? Może to jest rodzaj jakiejś groteski, jakiejś takiej opowieści, która ma nas uczyć, bawiąc albo bawiąc, uczyć i tak dalej. Tego nie rozstrzygnę Państwu, ale ten film, i to nie jest mój zarzut, od razu się bije w pierś, ja to wyczytałem, zarzutem w stosunku do tego filmu jest jego niespójność, nawet gatunkowa, czy w każdym razie nawet taka psychologiczna, bo z jednej strony mamy naprawdę pewne problemy, które nie jest łatwo rozstrzygnąć. Czy jeżeli powieli się takiego Mickiego, to jest jeden człowiek, czy dwóch ludzi? Tylko problem polega na tym, że ktoś tam wśród scenarzystów nie czyta fantastyki. Bo wiecie Państwo, ja już sam pamiętam, że kilka razy w różnych miejscach wymieniałem takie opowiadanie, autora oczywiście nie pamiętam, ale tytuł jest dosyć charakterystyczny, opowiadania Myśleć jak dinozaury. Tam chodzi o inną rasę, która skontaktowała się z ludźmi i przekazała ludziom technikę, technologię, przerzucania ludzi przez wszechświat za pomocą teleportacji. Ale w miejscu to odbywa się tak, że sygnał jest przesyłany o człowieku teleportowanym. W miejscu teleportacji początku on jest rozpylany, a w miejscu docelowym jest scalany. Czyli tu go trzeba zamordować, tam go trzeba ożywić. I tam się zdarza sytuacja pewnego dnia, że sygnał zostaje wysłany, czyli osoba zostaje teleportowana, gdzieś tam się w dalekim kosmosie pojawia, ale problem polega na tym, że tu nie została rozpylona i ona tutaj też funkcjonuje. Dalszą część opowiadania Państwu zostawiam. Chodzi o to, że jak to jest, czy jednostka powielona to jest ta sama jednostka, to jest Jak to jest? Czy to jest jeden umysł w dwóch ciałach? Czy to są dwa ciała z dwoma umysłami, na początku bardzo podobnymi, a później już nie? Jak się ma do tego kwestia duszy, jeśli komuś ta kwestia jest potrzebna? Jeśli nie, to możemy ją zaniedbać i tak dalej, i tak dalej. Ale ja Państwu zdradzę, że to opowiadanie Myśleć jak dinozaury to jest bardzo, bardzo stare opowiadanie. Liczy sobie w tej chwili chyba grubo ponad 20 lat, a tu nagle dostajemy jako ten sam problem, jako świeżynkę. Jak to jest, jak mamy dwóch Miki? Miki 17, Miki 18 i co? I mają w dodatku jedną kobietę. No to w ogóle obyczajowo straszne. No tak chyba mamy ten film odbierać, tak jak ja w tej chwili kpię. Czyli no oczywiście jest śmiesznie, ale trochę jednak strasznie. No nie. Ani nie jest strasznie, ani nie jest specjalnie śmiesznie. Owszem, są tam sytuacje jakieś takie zbliżające się do pure nonsensu, ale powiem tak, ja wiem, że to jest głośny film i ja wiem, że on ma duży potencjał. Co więcej, on jest chwilami naprawdę dobrze zrobiony, ale mam takie wrażenie, że poza problematyką filmu, całkiem zresztą zasadnie podana ta problematyka jest, poza oceną wykonania, przynajmniej części wykonania, no jednak trzeba patrzeć na całość, a całość nie robi na mnie dobrego wrażenia. Owszem, są w tym filmie momenty, które no kiwa się głową, no dobre, to dobrze kombinowane, dobrze, ale są też momenty, które porażają naiwnością i człowiek się zastanawia, czy one porażają naiwnością, bo tak reżyser zaplanował, żeby to było, wiecie Państwo, takie mrugnięcie okiem, takie naiwne, ale to tak naprawdę nie chodzi o to, że jest naiwne, tylko to jest takie właśnie, no, my mamy myśleć, że jest naiwne i specjalnie mnożę te słowa, ale ja się czułem robiony trochę w konia przy tym filmie. Poza tym, wiecie Państwo, końcówka tego filmu jest zastanawiająca. To jest jeden z... W ciągu ostatnich dni obejrzałem kilka filmów, które się nie mogły skończyć. Już myślimy, że koniec. Nie, to jeszcze nie koniec. No dobrze, to oglądamy dalej. Już myślimy, że koniec. Nie, to jeszcze nie koniec. Będzie jeszcze trzeci koniec. I trochę jest tak w tym filmie. A poza tym, to ja mam takie nieprzeparte wrażenie, że to mówiłem na początku tej wypowiedzi, że założenie tego filmu jest troszeczkę dziwne, żeby nie powiedzieć głupie, bo skoro mamy sytuację, że można każdą jednostkę unieśmiertelnić, bo do tego się tak naprawdę sprowadza bycie wymienialnym, że jeśli nawet zginie, to i tak ją wydrukują, tę jednostkę, to dlaczego nie dać tego wszystkim ludziom? Dlaczego to jest jedyny osobnik, który wśród członków wyprawy, która na tę dziwną planetę się udaje, jest jeden jedyny, który właściwie posiadł nieśmiertelność. I sami nie wiemy, czy to jest błogosławieństwo, czy przekleństwo. Końcówka filmu wskazywałaby, że to przekleństwo jednak. I w związku z tym w malowniczy sposób owej drukarki się wyprawa pozbywa. Ale właściwie w imię czego? Poza tym, jak sobie wspomnę przywódcę tej wyprawy, kompletnego idiotę, to ja już to gdzieś widziałem. Widziałem już to przynajmniej w kilku filmach z ostatniego czasu. I ja wiem, że w tej chwili jest bardzo modne kpienie z polityków. Słuszne zresztą, bo to słowo użyte przeze mnie, idiota, jakby się do niektórych polityków przylepiało w sposób niespecjalnie wymuszony. To jest oczywiście w tym filmie idiota wyższej kategorii, kompletny idiota, ale jednak przewodzi tej społeczności i ta społeczność daje mu rodzaj przyzwolenia, żeby on nią dowodził. Wszyscy się na to godzą. Konsekwencje tego są przynajmniej dziwne. Wiem, gadam już zbyt długo po to, żeby powiedzieć Państwu, że po obejrzeniu dwugodzinnego filmu ja nie mam jasno sprecyzowanego zdania. Bo tam są elementy fascynujące, ale jako całość to dla mnie to nie jest dzieło fascynujące, absolutnie nie fascynujące.
No tak, ja się wysprzęgliłem, powiedziałem, że no jak ktoś nie musi, niech nie ogląda. I tak szczerze mówiąc, Szczerze mówiąc, zostanę przy tym, dlatego że tak. Po pierwsze, jeżeli to leci w kinach, jeżeli to jest film, który zrobił dużo szumu i pewnie będzie jeszcze robił szum, no to znak, że jest dobrze zrobiony, bo jest, tak, to jest do oglądania. A natomiast czy jest treść? No nie ma tej treści. To okej, ja bym się w ogóle nie kłócił z tym, czy to jest dobry film, czy nie, jeżeli to by była jakaś opowieść. To nawet nie jest historia, niestety. Ten film, i tutaj się przyznam, doprowadził mnie do szału. I to już po kilkunastu, może kilkudziesięciu minutach. Otóż ja sobie zdawałem sprawę z konwencji, bo od samego początku wiecie, że to nie jest do końca na poważnie, tak? Zdawałem sobie sprawę z pewnej chaotyczności, z tego, że to ktoś do nas mruga okiem, no i że to jest humor. Tylko że tak, no drodzy Państwo, humorek taki kiepski, naprawdę kiepski, zaserwowany raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Po kilkudziesięciu minutach to zaczyna irytować. To nie jest humor absurdalny, bo ja powiedziałem, że to jest groteska filmowa. To nie jest humor, którego, nie wiem, spodziewamy się oglądając, nie wiem, Monty Pythona. To jest inny rodzaj humoru. Ja nawet nie umiem tego za bardzo dobrze określić. To jest dziwne. To jest dziwne. Mamy wrażenie takie, że jesteśmy na jakiejś karuzeli, że aktorzy, że scenarzyści prowadzą z nami jakiś dialog, że oglądamy przedstawienie klaunów, tak naprawdę. Chyba najlepszym porównaniem będzie odniesienie tego, co się dzieje na ekranie, do spektaklu w Teatrze Kukiełkowym, gdzie widzimy, jak wygląda dana lalka, tak? Ona wyraża cechy danej postaci. I tak samo w tym filmie. Postaci są sztywne, ale są też przerysowane. To wszystko sprawia takie dziwaczne wrażenie. Dla mnie trudno jest się w tym filmie znaleźć. Ja nawet nie miałem takiej, jak niektórzy, bo oczywiście czytałem komentarze, nie miałem takiej iluzji, że tam będzie coś poważnego, że staniemy przed jakimś dramatycznym wyborem, pytaniem egzystencjalnym. Nie, nie, dobrze, jak to ma być śmieszne, jak to ma być zabawne, okej, niech będzie. Niech będzie przewrotnie, niech będzie ironicznie, ale niestety jest jakoś tak dziwacznie, nawet nie umiem tego sprecyzować. To jest taka galopka. To jest taki taniec z widzem, w sumie nie wiadomo w jakim celu. Jesteśmy nieustannie bombardowani symbolami, scenami, gagami, wątkami, przydługimi dialogami. Ten film ma sobie coś ze wspomnianego Wszystko Wszędzie Naraz. Taką chaotyczność, takie przerysowanie. Ten film ma w sobie coś z Barbie. Ten film ma w sobie coś z takiego może mniej znanego obrazu bodajże z ubiegłego roku pod tytułem Bo się boi. A to był film, który przyszedł bez echa, pomimo tego, że był to film Ariego Astera, grał tam Phoenix, totalnie nieudana rzecz, ale bardzo podobna do Mickiego. Oczywiście tam są tacy, którzy sięgają głębiej, mówią, że to jest film Verhoevenowski, tak, że tam jest satyra społeczna i tak dalej. Szczerze mówiąc, ja zapamiętam z tego wszystkiego tylko ten chaos, ten bigos taki. To się źle ogląda. To nie jest do śmiechu, to nie jest do odpoczynku, to nawet katarzis nie jest. To jest jakaś nowa jakość w kinie. Któryś raz widzimy taki film już na tym polu, który się nie da sklasyfikować. I szczerze mówiąc, nie da się go nawet oglądać. To znaczy się, ja nie wrócę do tego filmu. To nie jest fajne. To nie jest fajne. Bo jeżeli pamiętacie na przykład Nie patrz w górę, to był film, który gdzieś jest pokrewny, tak? Tylko tam zostały dobrze zbalansowane pewne wątki, tam mieliśmy to wszystko mocno wyważone. Były te wątki humorystyczne, absurdalne, abstrakcyjne, groteskowe, ale były też takie poważne, to się wszystko jako tako, ale skleiło. A tutaj, no nie. Ja mam wrażenie, że oglądało się coś w rodzaju spektaklu, jakiegoś wodewilu momentami, ten nasz główny bohater, w ogóle to jest też taka sprawa, że wiele osób chwali Pattinsona za kreację w tym filmie, no ale z drugiej strony brawa mu się chyba należą tylko za to, że był w stanie udźwignąć coś takiego. Nie wiem, dla mnie to jest totalna pomyłka ten film. To nie jest tak, że ja narzekam po raz kolejny na science fiction, ale tu się pojawia takie pytanie, chyba najważniejsze odnośnie Mickiego, bo Marku, wspomniałeś, że tu są różnego rodzaju aluzje, tak, że tu są symbole, nawiązania do kapitalizmu, do Trumpa, do naszej rzeczywistości, tylko jest takie pytanie jedno, czy ten film, gdy go odrzemy z tych wszystkich aluzji, symboli, czy coś z niego zostanie? No nic nie zostanie. Zostanie stek bzdur, jakichś chaotycznych scen i komedii, która jest absolutnie nieśmieszna. Ja wiem, że to się wielu osobom nie spodoba, co powiem, ale wydaje mi się, że Mickey 17, oczywiście ile ludzi, tyle opinii, ale dla mnie to jest absolutnie niestrawne. Może to są też takie wspomnienia po innych podobnych filmach, tak? Takich bardzo chaotycznych, takich klaunowskich, nie wiem, cyrkowych, trudno mi to nawet określić. Nie jestem filmoznawcą, może jest jakiś termin na określenie tego rodzaju gatunku filmowego, takiej hybrydy, ale nie podobało mi się to. Nie podobało mi się to, bo tutaj oprócz tego, że są te różnego rodzaju fikołki gatunkowe, to tam mamy jeszcze przecież kosmitów tak naprawdę pokazanych, którzy są bardzo disneyowscy. Mamy też inne elementy. Już nie będę o tym mówił, bo nie chcę wam psuć. W sumie tutaj nie ma co psuć, Marku, moim zdaniem.
A ja powiem jeszcze coś, bo to jest film, który można uznać za taką mieszankę jakiejś społecznej satyry, czarnego humoru, dramatycznej narracji. Tego Mickiego 17 można interpretować jako, nie wiem, jako alegorię kapitalizmu i dehumanizacji jednostki, ale to wszystko oczywiście w imię technologicznego postępu i w ogóle krytyka kapitalizmu. I ja to wszystko rozumiem, tylko trochę mnie zawsze zniesmacza sytuacja, w której mamy to, co mamy, kapitalizm. On ma swoje wady. Trudno uznać, że to jest fajny ustrój, ale ja bardzo proszę wszystkich reformatorów, wszystkich ludzi złotoustych, którzy mówią, że kapitalizm jest zły i zwalczać go należy z całym zaangażowaniem i uporem. Okej, jeśli ktoś tak uważa, to w porządku, tylko ja bym chciał otrzymać jakąś jasną wizję, ku czemu zmierzamy. Co osiągniemy, kiedy już ten kapitalizm zwalczymy? Bo to, co dostajemy w końcówce filmu, to niekoniecznie bym się pisał na to, żeby aż w coś takiego się pogrążać. Czyli mamy tę krytykę kapitalizmu, dehumanizacji, to straszne wszystko jest. Tylko ja bym naprawdę chciał otrzymać wizję, co w zamian. Dobra, rozpierdzielmy ten kapitalizm, zróbmy z nim porządek, krwiopijców, wyślijmy w kosmos, banki wyślijmy na orbitę, to i też w kosmos. Zróbmy coś z tym kapitalizmem, zwalczmy go, ale co w zamian? Bo jeśli proponuje się nam socjalizm, to ja niekoniecznie jestem zainteresowany. Tymczasem gdzieś to tak w tym filmie, to co dostajemy pod koniec, jakoś tak śmierdzi tym socjalizmem, że wszyscy się kochają i wszyscy będą się ze sobą zgadzać i wspólnie robią porządek w tej społeczności, na tej planecie, która, tak jak powiedziałem, nazywa się jak wódka, której nie należy pić po północy, bo się zjawią demony. Nie, też nie kupuję tego filmu, aczkolwiek żałuję, że go nie kupuję, że sobie tak zrymuję. Dlaczego? Dlatego, że tematy, które są tu poruszone, to jest potencjał na poważny science fiction. Na to ta sytuacja stworzona, nie może nie tak idiotycznie stworzona jak w tym filmie, ale ta sytuacja takiej powielarki bytów, powielarki człowieka, to daje potencjał niesamowity. Dałoby się z tego zrobić naprawdę film, który by państwa przykuł i nie odpuścił. No ale nie dostajemy takiego filmu. Dostajemy mieszankę, o której i Piotr, i ja już mówiliśmy, więc nie ma się co powtarzać, i taką kakofonię różnych wydarzeń, różnych nastrojów, różnych obrazów, która układa się w całość, no powiedzmy narracyjnie to da się jakoś powiedzieć, że jest spójne, tylko ta spójność jest jakaś dziwna. Dostajemy obraz, który, z którym ja się nie do końca zgadzam. Ja nie wiem, czy ta sytuacja, która jest stworzona przez scenarzystów powielenia Mickiego, jest jakaś taka z gruntu straszliwie zła, ale czy jest dobra, też nie wiem. Tam mam wrażenie, że scenarzyści dotykają nie istoty problemu, tylko poboczy tego problemu. Stwarzają sytuację filozoficznie, moralnie, narracyjnie ciekawą, ale nie eksploatują tego, tylko bawią się w heheszki albo bawią się w pseudoproblemy. To nie jest, naprawdę to nie jest dobra mieszanka i dlatego pewno tyle w tej chwili gadam, bo ja jak się denerwuję, to gadam, więc pewno dlatego tyle gadam, że jestem zdenerwowany na ten film, bo czytając opisy wstępne, zanim zacząłem oglądać, ja się nastawiłem naprawdę na film, który będzie o czymś. A nie do końca jestem przekonany, że dostałem to, czego się spodziewałem. Nie. To jest chwyt retoryczny. Tak naprawdę nie dostałem tego, czego się spodziewałem. I no, ten zawód powoduje, że właśnie w tej chwili tyle wyrzucam z siebie słów, bo po prostu jestem wkurzony na ten film. Po prostu wkurzony. I ja wiem, że główny bohater grany przez Robercika, on oczywiście się sprawdza w każdym filmie, jak gra świecącego, błyszczącego wampira, to on jest cudowny i w Mickey 17 też jest cudowny, ale jakby mniej. Jakby mniej i jakby nie do końca jestem tym filmem zachwycony, wkurzony jestem natomiast ewidentnie.
To ja jeszcze dodam dwie rzeczy, które mi przyszły do głowy. Takie małe odniesienie do tej krytyki kapitalizmu, bo rzeczywiście, kiedy czytam różnego rodzaju recenzje, a czytam je na Filmwebie, oczywiście, no to tam jest taka grupa krytyków, którzy często piszą różne głupoty, tak? Dopatrują się w filmach rzeczy, których tam nie ma, no bo jeżeli film jest głupi, no to zawsze trzeba dorobić do niego jakąś ideologię i wtedy jest fajny. I ta krytyka kapitalizmu, ona tam rzeczywiście występuje, ale spójrzmy na to tak trochę z perspektywy realnej. No kto krytykuje ten kapitalizm? Hollywood, produkując blockbustera, którego sprzedają za dziesiątki milionów dolarów. To tak trochę się nie klei, tak? To jest kupkowanie do własnego gniazda. No, drodzy państwo, jak już tak wam ten kapitalizm w Hollywoodzie nie podchodzi, no to pokazywać ten film za darmo każdemu według potrzeb, a nie, żeby ludzie mieli płacić za bilety. Ale to jest jedna rzecz. Wiesz co, doszedłem do wniosku, kogo właściwie mi przypomina Mickey. To jest taki piszczyk, obywatel piszczyk, który ma zawsze problemy, zawsze ma podgórkę. Dokładnie tak, taka sierota. Pattinson wypada całkiem dobrze, to nie jest taki zły aktor, bardzo mi się podobał w Batmanie. Natomiast ja jeszcze raz podkreślę to, co moim zdaniem jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o konstruktywną krytykę Mickey 17. Jeżeli odrzemy ten film ze wszystkich warstw symbolicznych, z alegorii, nawiązań, to co zostanie? W sumie nic. Strasznie płytka historia. I to jest największa bolączka tego filmu, że my musimy dodać sobie jakąś interpretację, żeby to miało sens, tak? Kolejna sprawa, która przyszła mi do głowy po czasie. Nadekspresyjność w wielu przypadkach. O ile ten główny bohater jest takim piszczykiem właśnie, to on się miota na tle bardzo wielu takich mocno zarysowanych postaci. Nadekspresyjność, o ile jest ukochana przez YouTube'a i internet, w filmach wypada bardzo źle. To wygląda gorzej niż Kabaret Polski. I tutaj ten Miki tak posklejany z różnego rodzaju wątków wypada katastrofalnie moim zdaniem. Chociaż niektórzy będą oczywiście pisali pochlebne recenzje, że to takie wizjonerskie, że to taka zabawa różnego rodzaju konwencjami i formami. Nie. To jest po prostu złe. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest bezbeckie. To nie jest śmieszne. To po prostu nie jest śmieszne. Jakby to jeszcze śmieszne było, to by się nikt nie czepiał. A tutaj kiepsko.
A poza tym nie dostajemy tego, co ja lubię najbardziej. Czyli nie dostajemy emocjonującej historii. Dostajemy historię, która ma nas umoralnić, która ma nam uświadomić i tak dalej, i tak dalej. Nie będę Państwa męczył tym wszystkim, bo szkoda czasu, ale nie dostajemy historii, która nas przykuwa do ekranu, która sprawia, że chcemy tam być w tym świecie, bo podążamy za tą historią. To jest historia, która toczy się i toczy. No, dokąd się toczy, no chcemy jako oglądacze dowiedzieć się, dokąd się toczy, ale emocje, proszę Państwa, no, ja przytoczę ten, wybaczcie Państwo, przytoczę ten stary dowcip, to stare powiedzenie, które, nie wiem, już omszały jest, ale wiecie Państwo, naprawdę emocje są w tym filmie jak na grzybach, jak na grzybobraniu, naprawdę, to zero, dla mnie zero emocji, chociaż tam się niby dramatyczne rzeczy czasami dzieją, ale naprawdę grzybobranie jest tu jedynym nasuwającym mi się porównaniem i wybaczcie Państwo, że stare dowcipy przywołuję, czy stare powiedzonka, ale ono, to powiedzenie świetnie pasuje do tej sytuacji. Tu naprawdę te emocje są takie, proszę Państwa, że musiałem sobie oko podtrzymywać, żeby przy tym nie chrapnąć, bo to do tego stopnia w niektórych momentach ten film się sprowadza, że można niestety przegapić jakąś jego część, a później się już w ogóle nic nie klei. To tyle, no. Miki 17 obejrzałem i zapewne też do tego filmu już nigdy nie wrócę.